Witam Państwa ponownie z Ukrainy, ale tym razem o Rosji. Łączę się właśnie z panią profesor Agnieszką Legutską, z którą będziemy rozmawiać o czymś w rodzaju puczu albo marszu Jewginija Prigożyna na Moskwę. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, cześć Mateusz, dzień dobry Państwu. Dziwny dzień dzisiaj, pełen zwrotów akcji. Także cieszę się, że mogę skomentować to na Twoim kanale. Od razu przechodzę na Ty, przepraszam.
Nie, nie, to ja też od razu Państwu powiem, że to też nie brak szacunku z mojej strony, ale też się będę na Ty zwracał do Agnieszki, bo się znamy i tak poprowadzimy tą rozmowę. Już dziś rozmawialiśmy, ale zanim zdążyłem tą rozmowę opublikować, pojawiły się kolejne zmiany, nowe informacje. Jewginij Prigożyn ogłosił, że wstrzymuje marsz 200 km od Moskwy. Ja chcę, żeby Państwo mieli najświeższe informacje, więc oczywiście w dalszej części tej rozmowy cała nasza poprzednia rozmowa o tym, co przewidujemy, jak to wyglądało jeszcze na popołudnie, na dzisiejsze popołudnie. No a teraz chciałem Cię zapytać, jak odczytujesz tą zmianę, jak odczytujesz to wstrzymanie tego marszu? 200 km od Moskwy marsz został wstrzymany. Jewginij Prigożyn poinformował, że do tej pory krew rosyjska nie została przelana, a teraz miałaby zostać przelana i dlatego on ten marsz wstrzymuje.
No tak, to co rozmawialiśmy wcześniej, dlaczego w pewien sposób wyruszył, w moim przekonaniu on zdjęto z niego kryszę, czyli opiekę Władimira Putina, którą do tej pory miał, dlatego też tak odważnie sobie pozwalał wypowiadać się przeciwko ministrowi Szojgu i Gierasimowa. Za ułamek tego można pójść do Rosji na 15 lat więzienia. I w momencie, kiedy poczuł, że nie ma tej kryszy, to zdecydował się zagrać wabank, czyli zagrać o swoje bezpieczeństwo i o swoją skórę. To, jak to odczytuję teraz, że w ramach negocjacji, czy to z Aleksandrem Łukaszenką, czy z kimkolwiek innym, te gwarancje jego bezpieczeństwa i jego osoby zostały mu dane, bo on zaszantażował system z tym właśnie puczem, tak jak to odczytuję. Na pewno jeszcze o nim usłyszymy, bo on wcale nie powiedział, że wraca do Ukrainy, czy będzie to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czy będzie tylko operował z Rostowa nad Donem i tam będzie także szachował swoją obecnością wojskową, bo to jest jeden ze scenariuszy, który był brany przez nas pod uwagę. Natomiast to, co też rozmawialiśmy, Moskwa jest twierdzą, przekonaniu moim, nie do zdobycia, była nie do zdobycia i on też zdawał sobie z tego sprawę, z takimi siłami, które dysponował, była w wielu aspektach trudna do zdobycia, może nie do zdobycia, ale tutaj rozmawialiśmy o tym, na ile też uda mu się po drodze zdobyć zaufanie struktur siłowych i przechodzenie ewentualne na jego stronę. To się nie wydarzyło, a przynajmniej nie wydarzyły się dwa elementy, czyli właśnie przechodzenie na jego stronę struktur siłowych, no i rozwarstwienie, rozdarcie elit politycznych wokół Kremla. To się nie wydarzyło i te dwa elementy nie zagrały, w związku z czym Jewginij Prigożyn przed chyba ewidentną porażką, która go może czekała w Moskwie, ale też przed, dlaczego ze strony władz rosyjskich wyszły jakieś oferty negocjacyjne, no bo to widać już teraz jest duże pokazanie słabości systemu politycznego w Rosji, samego Władimira Putina, tego sygnału, że jednak Rosja jest systemem dziurawym i w ogóle system putinowski jest dziurawy, bo można sobie przejechać 1000 kilometrów konwojem wagnerowców i nic się zasadniczo takiego dużego nie dzieje, nie daje się go zatrzymać, a więc ewidentnie Prigożyn pokazał, jak słabym państwem jest Rosja i jak łatwo jest zrobić taki pucz. Więc zaszachował Władimira Putina. Czy teraz to się potem przeniesie na jakieś gesty personalne względem Siergieja Szojgu, bo takie są właśnie, nie wiem, spekulacje. Ja mam co do tego pewne wątpliwości, bo to byłoby jeszcze większe osłabienie samego Władimira Putina, bo przyznaniem się do tego, że ta po pierwsze wojna jest prowadzona źle, po drugie, że winą za to jest obciążony sam Władimir Putin, bo on dobiera sobie ludzi, którzy prowadzą tę wojnę w taki, a nie inny sposób. Więc uważam, że Prigożyn jechał po swoje bezpieczeństwo, po bezpieczeństwo, gwarancję bezpieczeństwa dla swoich ludzi. No i to, że nie będą ścigani, będą objęci jakąś amnestią. Jeżeli to im nie będzie dane, no to ten scenariusz, o którym rozmawialiśmy wcześniej, czyli właśnie okupacja bądź zajmowanie Rostowu nad Donem, to jest jeszcze w zasięgu jego możliwości.
Tak, bo od początku, tak jak rozmawialiśmy, od początku wydawało się, że Rosjanie, czy że kierownictwo wojskowe i cywilne Rosji chciało prowadzić jakieś z Prigożynem negocjacje. Tak było, tak jak mówiliśmy w tej naszej rozmowie, którą Państwo za chwilę mogą obejrzeć, już w Rostowie rano dziś, a dodatkowo no wydaje się, że zbyt wielkie koszty by Rosja poniosła, gdyby doszło do tego rozlewu krwi. No, tylko pytanie. Co dostanie Prigożyn, co jemu zaproponowano, żeby nie spróbował, choć z drugiej strony może właśnie chodzi o to, co powiedziałaś, że to jest sprytny gracz i on zdawał sobie sprawę, że do Rosji, do Moskwy może dojść, ale już sama Moskwa jest poza jego zasięgiem.
No tak, Moskwa, to co też przewidywał Władimir Putin, jak przychodził do władzy, chcąc uchronić się przed puczem, to on, tak jak też rozmawialiśmy, próbował zabezpieczyć się przed ewentualnością puczu, dywersyfikował te siły na różne struktury, ale to, o czym też wspominaliśmy, kiedy Wagner, czy znaczy kiedy Prigożyn, kierownik grupy Wagnera, jechał do Moskwy, to było widać przerażenie w niektórych właśnie tych strukturach, chociażby policji, że będą mieli do czynienia z profesjonalną grupą, którzy są wprawieni w bojach. A więc z jednej strony Prigożyn wiedział, że jego siły nie są wystarczające do okupacji, jak to brzmi pięknie, oblężenia Moskwy, a z drugiej strony struktury, które miałyby bronić Moskwę, to wydawały się, przynajmniej tak jak rozmawialiśmy, w Excelu, na papierze, wystarczające do tego, żeby obronić właśnie Moskwę. No ale cały czas dla mnie dużą zagadką jest to, i chyba największą słabością było to, że Jewgenijowi Prigożynowi i całej grupie Wagnera, może nie całej, ale że udało się przejechać te 1000 kilometrów przez Rosję centralną od Ukrainy i niepowstrzymana została ten konwój, bo to nie tylko te obwody przygraniczne, które już pokazywały, że granica jest dziurawa i że system rosyjski bezpieczeństwa jest dziurawy. I to jest bardzo ważny sygnał do rosyjskiego społeczeństwa, że wojna wkracza na terytorium Rosji, że taki pucz może się zdarzyć w przyszłości, że Władimir Putin nie kontroluje sytuacji w Rosji, że nie gwarantuje im bezpieczeństwa. Więc to jest bardzo ważny sygnał również dla elity wokół Władimira Putina. I tak jak też chyba, nie wiem, rozmawialiśmy, bo dzisiaj już tyle komentowałam, że nie wiem, czy myśmy to poruszali w naszej rozmowie, ale jeżeli nie uda się teraz ten pucz Prigożynowi, to jest to zarzewie do kolejnego puczu, albo przynajmniej do tego, żeby elita polityczna wokół Władimira Putina zaczęła się głęboko zastanawiać, czy rzeczywiście Władimir Putin jest tym gwarantem bezpieczeństwa dla kręgu władzy na przyszłość. I pamiętajmy, że w przyszłym roku są wybory w Rosji. One z pewnością będą się odbywać w ramach takiego teatrum demokratycznego, bo to daje legitymację nawet takim tyranom jak Władimir Putin, ale będzie ten duży znak zapytania, czy ten człowiek po tylu latach rządów jest właściwą osobą na tym stanowisku, która daje bezpieczeństwo tym wszystkim, którzy wiszą na tym systemie. Prigożyn właśnie dzisiaj, tak dzisiaj i wczoraj udowodnił, że niekoniecznie. I obywatele rosyjscy po raz kolejny, bo nie tylko z tego przegranicza ukraińsko-rosyjskiego, ale już z Rosji Centralnej, muszą się poważnie zastanowić, że to nie jest gwarant stabilności systemu, a w szczególności też elita władzy, a to jest klucz do zmian politycznych w Rosji.
No i to też jest pytanie, kto stał tak naprawdę za Prigożynem dzisiaj w tym, co on dziś zrobił, bo też bardzo wiele już głosów się pojawia, że on miał jakieś zabezpieczenie, tak jak my już rozmawialiśmy. Ktoś prawdopodobnie z otoczenia, może nie z otoczenia Władimira Putina, ale jedna z tych frakcji, które w Rosji gdzieś w tej chwili walczą ze sobą, jej było na rękę to, żeby osłabić pozycję wojska, tak mi się wydaje, ale przede wszystkim, żeby no, przeprowadzić taki rajd, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby Prigożyn sam bez żadnego zabezpieczenia zaczynał coś takiego. No to jest też pytanie, tak mi się wydaje, nie wiem jak sądzisz już tak na koniec tej pierwszej części tej rozmowy, na ile rzeczywiście od początku Jewgenij Prigożyn planował to, że on dojdzie właśnie do tego miejsca, do którego doszedł, 200 kilometrów od Moskwy, jak sam powiedział, do obwodu moskiewskiego. I tutaj się zatrzyma. Czy rzeczywiście on tak planował ten marsz sprawiedliwości, jak on to określił?
Być może tutaj wkraczamy zupełnie jak political
Tak.
fiction, bo dla mnie to, czy on miał jakieś osoby z Rosji, jest mniej prawdopodobnym niż to, co rozmawialiśmy, czy miał jakieś kontakty nawet z wywiadem ukraińskim, bo w Rosji owszem są osoby, które nie są zainteresowane albo próbują jakoś podważyć pozycję Władimira Putina i są różne koterie wokół Kremla, ale nadal, tak jak obserwuję Prigożyna, to on jest bardzo takim samodzielnym graczem, bardzo grającym właśnie na siebie. I w momencie, kiedy zauważył, że ci, którzy zaczynają go wspierać, to raczej są osoby spoza Rosji, nie wiem, Michał Chodorkowski, bądź RDK, bądź Legion Swoboda Rosji, a nie właśnie zaczęły się żadne takie poważne ruchy w ramach elity władzy, to uznał, że to jeszcze nie jest ten moment. Być może jeszcze będziemy dogrywać kolejne filmy i wtedy się ujawnią jego prawidłowi czy też prawdziwi mocodawcy z Rosji. Natomiast na ten moment właśnie nie widzę jakichś kontaktów bliższych. No, jego takim zapleczem politycznym była Sprawiedliwa Rosja, ale też zbyt mało tutaj jest takich powiązań, które można by było teraz zobaczyć, ujawnić i powiedzieć: tak, ten człowiek za nim stał, ten człowiek go inspirował. W związku z czym chyba się tutaj zatrzymam po prostu, bo jest za mało dowodów na ten temat.
Tak, i prawdopodobnie dowiemy się, co tak naprawdę kierowało Jewgenijem Prigożynem w najbliższych dniach, kiedy okaże się, czy będzie dalej żywy, czy nie. Czy rzeczywiście to było z kimś uzgodnione u góry. Wydaje mi się, że o tym dowiemy się między innymi z tego, czy no, Jewgenij Prigożyn pozostanie żywy w najbliższym czasie. No i też, czy nie zmieni się przypadkiem albo minister obrony, albo ogólnie kierownictwo wojskowe. Ja w tym miejscu dziękuję za tą pierwszą część rozmowy, a
Dziękuję.
za profesor Agnieszka Legutska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję za tą pierwszą część, a Państwa zapraszam na dalszą część naszej rozmowy.
Poranną.
Chciałem Cię zapytać na początku, tak od razu, bo też na szybko nagrywamy tą rozmowę. Ja dopiero co wjechałem do Ukrainy, bo też sytuacja jest wyjątkowa. Chciałem Cię zapytać od razu na początku, co się dzieje w tej chwili w Rosji, bo ta sytuacja, która ma tam miejsce, rozgrzewa chyba cały świat w tej chwili do czerwoności.
No tak, sytuacja jest nadzwyczajna. Rzeczywiście to jest chyba najpoważniejszy kryzys polityczny dla systemu i najważniejszy test reagowania kryzysowego dla Władimira Putina, których miał po drodze wiele, ale teraz jest chyba najważniejszy. Rosyjska armia jest zorganizowana albo uwikłana w wojnę w Ukrainie. Też jest zmęczona, wielu żołnierzy jest zmęczony konfliktem na froncie ukraińskim. No i Prigożyn w moim przekonaniu stracił Kryszę, czyli opiekę Władimira Putina. No i zagrał wabank, wjechał do Rosji i co najdziwniejsze w tej całej układance, jedzie, posuwa się w kierunku Moskwy, nie udaje się go zatrzymać na takim odcinku 1000 km od Rostowa nad Donem, gdzie zajął zasadniczo bez żadnego wystrzału tę miejscowość. To jest też ważna miejscowość z punktu widzenia, to pewnie też będziemy rozmawiać w ogóle operowania na froncie ukraińskim.
Tak.
No i jedzie, i mimo tego, że przecież ta jakby siła rosyjskiego państwa powinna się zrealizować od razu i natychmiast, wystąpienie Władimira Putina było bardzo, bardzo ostre, no to cały czas kolumna Wagnerowców się posuwa, zdobywa kolejne miasta, a jedyne, co może zrobić, albo co robi władza rosyjska, no to ogłasza kolejne wezwania do tego, żeby utrzymać jedność narodu. Wysadzają nawet takie punkty z paliwem wokół Woronerza, żeby nie przejęli Wagnerowcy, więc raczej są w defensywie, czego w ogóle to państwo rosyjskie chyba jeszcze od jakiegoś czasu, takie państwo represyjne, przymusowe, nie doświadczyło, nie wiem od jakiego czasu.
Ja zdradzę Państwu tylko na początku, że jeszcze raz na początku tej rozmowy, że Agnieszka jest ekspertką od Rosji. Wiele prac na temat Rosji, sytuacji w Rosji mogą Państwo przeczytać, które stworzyła, napisała. Więc te informacje, które podajemy tutaj w tej rozmowie, one są najświeższymi informacjami, jakie można w tej chwili mieć. Ta sytuacja jest na tyle dynamiczna i na tyle z różnych miejsc dochodzą do nas informacje, że no pewne rzeczy się mogą zmienić, ale staramy się podawać tylko i wyłącznie sprawdzone informacje, jakie mamy na temat tego, co dzieje się w tej chwili w Federacji Rosyjskiej, bo też wydaje się, że dochodzi do czegoś w rodzaju wojny informacyjnej, prawda? Między grupą Wagnera w tej chwili, a tym głównym, no właściwie głową Rosji, czyli tym ośrodkiem władzy wokół Władimira Putina, ale też Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej, bo ten konflikt do tej pory między Jewginijem Prygorzynem, szefem grupy Wagnera, miał miejsce między nim a Ministerstwem Obrony, prawda?
Tak, tak.
Jak do tej pory w tym konflikcie, w którym miejscu był Władimir Putin? Czy on był taką osobą, która zarządzała przez kryzys dwoma tymi ośrodkami?
Tak, no ja nawet niedawno napisałam z takim naszym analitykiem tekst o właśnie tym sporze między grupą Wagnera a Ministerstwem Obrony i do tej pory, w zasadzie do czerwca tego roku, Prigożyn był użytecznym instrumentem w rękach Władimira Putina na różnych frontach, nie tylko ukraińskim, ale też bliskowschodnim, afrykańskim. I Władimir Putin miał taką kryszę nad Jewginijem Prigożynem, wykorzystując jego rozliczne talenta, jakie posiadał. On, będąc z jednej strony osobą, która kierowała fabryką troli na zagranicę, ale też w Rosji, mając sieć różnych blogerów, także kierując takie komunikaty do społeczeństw, części rosyjskiego społeczeństwa, takich ultranacjonalistów, wskazując za błędy, oskarżając za błędy wojenne właśnie Siergieja Szojgu i Gierasimowa, pokazując, że Putin jakby jest niedoinformowany, a jest jakaś właściwie nawet zmowa tych wszystkich osób, które są w armii przeciwko dobremu carowi, więc można było przypuszczać, że właśnie Jewgeni Prygorzyn jest w dużej mierze użyteczny w kontekście takim narracyjnym. Z drugiej strony, wszystko to, co robił w Afryce, czyli pozyskiwał fundusze, ale też wpływy z diamentów, z ochrony pól naftowych, nawet ze sprzedaży drewna, ale jednocześnie podważał taką no, pozycję Francji w niektórych państwach afrykańskich, takich jak Mali. I to budowało pozycję elity władzy w miejscach, gdzie państwo rosyjskie jako takie nie chciało wchodzić głęboko. Czyli był człowiekiem od czarnej roboty. W Ukrainie też zajmował miasta, to czego nie robił, nie udawało się armii regularnej, czyli nie wiem, zajął Soledar, a po wielu, wielu miesiącach wreszcie zajął Bachmut. Ale ten konflikt między Szojgu a Prigożynem, to sięga jeszcze 2018 roku działań w Syrii, gdzie Amerykanie, pewnie pamiętają Państwo, Amerykanie zbombardowali konwój rosyjskich Wagnerowców i wówczas władze rosyjskie nic nie zrobiły. To znaczy, ponieważ to byli Wagnerowcy, a Wagnerowcy, przypomnijmy, jeszcze działają poza prawem, nie mają umocowania w systemie prawnym Rosji. Tam zginęło od 200 do 300 Wagnerowców, ale to był taki sygnał, że Amerykanie uderzyli w czuły punkt, a władze rosyjskie, ponieważ to nie były regularne siły rosyjskie, właściwie nie zareagowały. I wtedy były już takie mocne tarcia między Szojgu a Prigożynem. A w Ukrainie to już się na mocno rozkręciło, ten konflikt, ten spór między właśnie Wagnerem a Szojgu. No i rzeczywiście to fakt, że grupa Wagnera odnosiła pewne sukcesy, a to zaplecze tak naprawdę do tej pory przeznaczało Ministerstwo Obrony Narodowej, czyli amunicję, logistykę, wsparcie medyczne i tak dalej, to wszystko było takimi naczyniami połączonymi z takim elementem właśnie rywalizacji i konfliktu. Putin w tym całym aspekcie był osobą rozstrzygającą, takim właśnie rozstrzygającym spory i konflikty, ale w którymś momencie, ja bym to liczyła nawet nie teraz, tylko jeszcze końcówkę ostatniego roku i początek tego roku, kiedy zwolnił z funkcji generała Surowikina, bo to był bardzo bliski współpracownik Jewgenia Prygorzyna i to był pierwszy sygnał, który był właśnie skierowany do Wagnerowców, że Putin nie skłania się w kierunku Prigożyna, uważa go raczej za użyteczny instrument walki, ale stawia na regularną armię. I od początku tego roku widać było wyraźnie, że podcina się skrzydła Prigożynowi poprzez to, że ministerstwo nie dostarczało mu amunicji. Pamiętamy ten filmik, zresztą on krąży teraz mocno po polskim Twitterze, gdzie mają przypasy, tak? Szojgu, Gerasimow, tak? Jest on bardzo, bardzo, bardzo znamienny. To jest właśnie moment, kiedy próbował Prigożyn swoich sił wymuszenia na Ministerstwie Obrony Narodowej Rosji, to, żeby ten spór przeniósł się na media społecznościowe i rzeczywiście trochę się to udało, ale fakt, że później nie pozwalano mu na rekrutowanie więźniów z kolonii karnych, to był też już taki sygnał, że już nie może sobie na wiele pozwalać, bo już było czuć, że ma coraz większe ambicje polityczne. Więc żeby nie miał już takich bardzo dużych ambicji politycznych, władze rosyjskie w tym na Kremlu, zaczęły zwiększać po pierwsze konkurencję takich innych ugrupowań paramilitarnych na froncie ukraińskim, innych oligarchów, chociażby oligarchę, nie wiem, Timczenki, tam ci ochotnicy zaczęli się panoszyć, nie tylko grupa Wagnera. I to był sygnał dla Prygorzyna jeszcze jeden, że ta krysza, czyli ta opieka Putina może się trochę być dziurawa. No a takim momentem przełomowym był chyba właśnie niedawny prikaz, że ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, żeby wszyscy ochotnicy na terytoriach okupowanych, w tym właśnie ugrupowania paramilitarne, mieli podpisać te kontrakty z Ministerstwem Obrony Narodowej. I wszystko wydawało się, że bitwę Prigorzyn przegrał, bo podpisał ten kontrakt, również zrobił wielkie show w internecie na ten temat, więc niby przegrał bitwę, ale to był również dla niego prawdopodobnie sygnał, że ta krysza, czyli ta opieka ze strony prezydenta Rosji została zdjęta. No i w efekcie wczoraj zrobił taki kolejny filmik, w którym to, jak to zwykle Prigorzyn, oskarżył znowu generalicję o zmowę przeciwko prezydentowi, o to, że początek wojny w Ukrainie to był był bezzasadny, że to było tylko po to, żeby się mógł wzbogacić Szojgu. I po raz kolejny mieliśmy taką ucztę na Telegramie, którą mogliśmy interpretować w różny sposób. W każdym razie potem mamy sekwencję następującą. Jewgeni Prigorzyn oskarża Szojgu, że zbombardował jego oddziały i mobilizuje swoich wagnerowców, przekracza granicę z Rosją i jedzie na Moskwę.
I w tym momencie znajdujemy się w sytuacji, w której między Moskwą a oddziałami Jewgenija Prygorzyna tak naprawdę stoi co? Czy stoi tam wojsko regularne rosyjskie? Czy ono jest jednak głównie zaangażowane w walki z ukraińskimi żołnierzami na froncie? Czy jednak tam jest po prostu jakaś zwykła rozgwardia? Bo pojawiło się sporo też takich wiadomości, niepotwierdzonych informacji, że obie strony tutaj jakby wysyłają różne niepotwierdzone informacje, ale ta strona Jewgenija Prygorzyna na kanałach związanych z grupą Wagnera informowała o tym, że część żołnierzy rosyjskich przechodzi na stronę wagnerowców, że oni dołączają. No i ta sytuacja dla mnie bardzo niezrozumiała. Chciałem cię zapytać, co ty o tym myślisz, z Rostowem. Czy jakby w tej chwili wiemy, że Prigorzyn był w Rostowie, on się tam spotkał z wiceministrem obrony Federacji Rosyjskiej. Nagrania z tego spotkania pojawiły się w sieci, udostępniała je między innymi grupa Wagnera. Nie został aresztowany, więc co w takiej sytuacji? On w jakimś sensie ma opiekę tego wiceministra? Czy to może jest na takiej zasadzie, że on ogólnie ma opiekę kogoś wyżej? Bo ja zawsze zastanawiałem się, na ile pewne rzeczy krytyczne, które mówi Prygorzyn, uchodzą mu na sucho, może dlatego, że no, część żołnierzy z sił specjalnych rosyjskich walczyło w grupie Wagnera. Tych, którzy przeszli na przykład na emeryturę albo rzucili kontraktami, bo więcej pieniędzy dostawali za walkę w grupie Wagnera. Zastanawiam się, na ile część służb, choćby wywiad wojskowy rosyjski, może nie jest w jakiś sposób odpowiedzialny też za grupę Wagnera, albo właśnie nie obejmuje ich ochroną. Ta rywalizacja między FSB a słynnym GUR-em jest dość, znaczy głównym uprawnieniem rozwiedki, to w Ukrainie, a tutaj jest inaczej to się nazywa, to jest GRU, czyli Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej, ale tożsame organizacje, chodzi mi po prostu o wywiad wojskowy rosyjski. Czy on nie obejmuje właśnie jakąś kryszą Prigorzyna i jego żołnierzy? Bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby nagle grupa paramilitarna, tak jak my, tak jak sobie ludzie wyobrażają grupę Wagnera, mogła przejechać sobie przez całą Rosję, a widzimy nagrania z obwodu Lipskiego, gdzie po prostu jadą kolumny, jadą jadą lawety, na których jedzie ciężki sprzęt, czołgi, transportery opancerzone przez Rosję i nikt ich nie zatrzymuje. Co tak naprawdę się tam dzieje?
No, to jest najbardziej zastanawiające, że nie ma lotnictwa, które albo część śmigłowców, przynajmniej tak twierdzi, tak, bo mamy taką, tak jak powiedziałeś, jesteśmy w takiej mgle wojny i komentujemy coś z różnych kierunków, otrzymujemy z komunikatów zarówno ze strony rządowej, jak i ze strony grupy Wagnera i to są jakieś strzępki informacji. Rzeczywiście zaskakujące, może mniej zaskakujące jest to, że zajął Wagner, znaczy grupa Wagnera zajęła Rostow nad Donem, bo to było duże zaskoczenie, że to się zdarzyło nagle i mogli być nieprzygotowani i właściwie rozbrojeni przy tym deklarowanym 25-tysięcznych oddziałach grupy Wagnera. Nie sądzę, żeby mieli aż tylu, ale nawet kilka tysięcy żołnierzy oczywiście też w cudzysłowie, bo to są cały czas żołnierze jakby poza prawem. Niemniej jednak to, że właśnie jedzie kolumna wojskowa Wagnerowców przez Rosję i ona nie jest w żaden sposób, no były tam też filmy pokazujące, że część z tego konwoju było ostrzeliwane, ale nie na tyle skutecznie, żeby zostało to zatrzymane. Ale to, że w Rostowie nad Donem rzeczywiście doszło do tej rozmowy, właściwie negocjacji, żeby Wagner, znaczy, żeby Prigorzyn się wycofał i on stawia warunki, że on tego nie zrobi i właściwie będzie okupował to miasto, co przypomnijmy, że stanowi taki bardzo ważny hub militarny do operacji, tak zwanej specjalnej operacji wojskowej w Ukrainie, więc nawet jeżeli nie dotrze albo nie uda mu się pucz na Kremlu, to nawet zajęcie samego tego miejsca będzie kluczowe z punktu widzenia prowadzenia wojny w Ukrainie. Więc to jest pierwszy element. Drugi element, mówisz o jakiejś zmowie wywiadu wojskowego i zaplecza militarnego. W moim przekonaniu o wiele takim najbardziej czułym miejscem tych struktur siłowych rosyjskich, w moim przekonaniu jest właśnie armia, są żołnierze rosyjscy, bo te filmiki poddawania się albo inaczej nawet braku działań przeciwko grupie Wagnera były na początku tej operacji, czyli właśnie bym powiedziała, że bardziej na południu tego południowego okręgu wojskowego niż w centralnej Rosji. Dlaczego? Dlatego, że właśnie żołnierze to jest taka grupa docelowa, do której kieruje swój przekaz Gerasimow. Przepraszam, Prigorzyn. To on bardzo mocno próbuje uderzać właśnie w Gerasimowa i Szojgu, twierdząc, że on jest za tą sprawiedliwą Rosją. Z takim hasłem ruszył na Moskwę. I o ile struktury siłowe w Rosji trzeba podzielić na szereg różnych, bo Rosja jest takim państwem, gdzie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ma swoje oddziały, gdzie jest Gwardia Narodowa, policja i właściwie można powiedzieć, że Putin, który od samego początku swoich rządów obawia się puczu wojskowego albo jakiegokolwiek puczu, zbudował taki mur obronny wokół Moskwy i zdywersyfikował tę obronę na kilka właśnie struktur siłowych. I tutaj jest zarówno Rosgwardia, jak i policja, jak i FSB, no FSB trochę inną rolę pełni, ale właśnie MSW i FSO, Federalna Służba Ochrony, których jest w Excelu jakby policzyć około 50 tysięcy oficerów, czy też żołnierzy, jakbyśmy ich mogli określać. No w każdym bądź razie liczebnie jest dobrze, ale, no właśnie, ale to ale. I w moim przekonaniu ten przekaz, który Prigorzyn kieruje, to on na razie chce zbudować lojalność albo zdobyć lojalność głównie żołnierzy, dlatego że to żołnierze walczą, rosyjscy na froncie, to oni są zmęczeni wojną, mają już dosyć, jeżeli już, ponoszenia ofiar tych niekompetencji głównodowodzącego czy też Ministerstwa Obrony. I tutaj z tych elementów, które przedstawia właśnie Prigorzyn, można wyciągnąć wiele elementów prawdy, czyli to, że ukrywa się prawdziwą liczbę ofiar, tego, że jest ta operacja prowadzona w sposób niezorganizowany, nieskuteczny, że właściwie ta wojna jest po prostu bezsensowna i korzystna tylko i wyłącznie dla wąskiej elity władzy. I to może się podobać tej grupie docelowej, czyli właśnie żołnierzy. Co innego, jeżeli chodzi o inne struktury siłowe, które jednak czerpią z tego systemu, który cały czas istnieje. No i teraz najważniejszy dylemat, czy też pytanie, przed jakim staje obecna elita polityczna, bo do tego, żeby doszło do albo pucz się udał, są potrzebne dwa elementy, czyli zerwanie lojalności struktur siłowych, czyli efekt kuli śnieżnej, żeby właśnie przechodzili na stronę Wagnera, no i załamanie wokół elity politycznej, wokół Putina. Na razie tylko część właśnie wojskowych nie podjęło żadnej akcji przeciwko Wagnerowcom, a będzie moim zdaniem to największe zderzenie, batalia będzie wokół samej Moskwy, bo jakby po drodze nie ma takich punktów, gdzie ten opór mógłby być skuteczny. Z innej strony, właśnie gdzie największe pytanie, gdzie jest lotnictwo, które mogłoby spokojnie wstrzymać ten konwój Wagnerowców.
No tak, bo pojawiły się jakieś informacje o tym, że Wagnerowcy zestrzelili gdzieś trzy helikoptery, czy trzy śmigłowce K-52, no ale nie mamy żadnego potwierdzenia, przynajmniej na tą chwilę, na którą rozmawiamy, w której rozmawiamy. Ja nie widziałem na kanałach w Telegramie, nigdzie też w mediach społecznościowych, ani w żadnych mediach, takich mass mediach, telewizjach, nagrań, które by to jakkolwiek potwierdzały, więc nie wiemy, czy to nie jest element wojny informacyjnej. Nawet chyba nie wiemy, popraw mnie, jeśli się mylę, czy to, co na początku mówił Prigorzyn, czy ta próba ostrzelania czy oddziałów grupy Wagnera miała miejsce, czy rzeczywiście doszło do jakiegoś ataku ze strony lotnictwa rosyjskiego, któremu takie zlecenie miało wydać Ministerstwo Obrony.
Tak, no tutaj to też jest pod wielkim znakiem zapytania, bo to ten filmik, który on udostępnił na swoim kanale, który potem się rozszedł błyskawicznie, no nie ma potwierdzenia, że zdarzył się wtedy, w tym dniu. Nie mamy potwierdzenia, że z której strony ten atak nastąpił. No, wpisuje się w jakąś wyreżyserowaną akcję przez Jewgenia Prigorzyna, a w szczególności jest poprzedzone tym jego filmikiem, w którym on bardzo mocno atakuje, jeszcze mocniej niż zwykle atakuje Siergieja Szojgu i Gerasimowa i widać wyraźnie, że chciał coś bardziej zrobić, no bo rzeczywiście to co mówił, albo znaczyło, że ma większe poparcie od Władimira Putina i będzie się rozprawiał z generalicją, albo właśnie, że będzie szedł w kierunku buntu.
I uważasz, tak oceniając to, co się w tej chwili dzieje, że to rzeczywiście już jest bunt, który można nazwać wojną domową? Bo wiele już jest takich tytułów chwytliwych, clickbaitowych, że już wojna domowa w Rosji w tej chwili trwa, że to pucz, że marsz na Moskwę. Nie widzę potwierdzenia w postaci jakichś nagrań, żeby to miało rzeczywiście już pokazywać, że to jest jakaś wojna domowa. Bardziej mi się wydaje jakaś próba ustawienia swojej pozycji politycznej na tą chwilę. Natomiast bardzo mnie jednak zaskoczyło to, co powiedział sam prezydent Federacji Rosyjskiej, bo Putin przecież porównał tą sytuację do sytuacji z 1917 roku i do buntu w 1917 roku. Notabene przy okazji użył dość zabawnego porównania, no bo wiadomo, jak się skończył 1917 rok. Car dość dobrze, znaczy no dość konkretnie zakończył swój żywot w wyniku rewolucji później już październikowej, ale przecież stracił władzę w wyniku rewolucji lutowej. I dlatego to jakoś zasugerowało mi, że rzeczywiście sytuacja jest bardzo poważna. Najpoważniejszym sygnałem na tę chwilę wydaje mi się właśnie to, co powiedział sam Władimir Putin, bo on podgrzał atmosferę. To jego przemówienie wcale nie uspokoiło moim zdaniem atmosfery ani sytuacji, tylko pokazało, że rzeczywiście sytuacja jest bardzo, bardzo poważna. Z tego, co mówisz, ja też wyciągam taki wniosek, że może być wiele takich sytuacji, w których żołnierze rosyjscy albo żołnierze Rosgwardii, czy żołnierze związani ze strukturami FSB, oni, czy oficerowie, bo w FSB, tak jak powiedziałaś, to nie wiem, czy ich można nazywać żołnierzami. W każdym razie te struktury wszystkie rosyjskie mogą niekoniecznie chcieć walczyć z oddziałami Prygorzyna. Zdradzę Państwu, że przeczytałem sporo komentarzy dzisiaj po rosyjsku na kanałach na Telegramie, gdzie ludzie pisali o tym, że to są bohaterowie z Soledaru, zdobywcy Bachmutu, zdobywcy Soledaru, bohaterowie spod Popasnej. Tak jest przez wielu Rosjan, zwłaszcza tych najostrzej nastawionych w stosunku do Ukrainy, tych najbardziej ultranacjonalistycznych, postrzegany. Grupa Wagnera jest postrzegana jako tacy bojownicy, którzy są bohaterami w walkach z żołnierzami ukraińskimi. Więc wydaje mi się, że przez to, że oni byli popularni, te ich kanały w mediach społecznościowych są niezwykle popularne. Tam jest bardzo wiele, jak to mówią w Ukrainie, podpisków, czyli obserwujących jest bardzo wiele na tych kanałach. Tym bardziej zastanawiam się, jak się do tego wszystkiego odniosą Rosjanie. Czy Rosjanie będą chcieli do siebie strzelać? Bo to jest dla mnie zastanawiające. Czy rzeczywiście w sytuacji, w której dojdzie do tego, że Rosjanin ma strzelać do Rosjanina, oni będą tak łatwo pociągać za spust, jak to robią w Ukrainie?
No i właśnie dlatego moim zdaniem Władimir Putin odwołał się do 1917 roku, bo Rosjanie bardzo obawiają się rewolucji i chaosu wewnętrznego. Dlatego w moim przekonaniu to takie wystąpienie, które właśnie tak jak żeśmy rozmawiali wcześniej, odbiega od takiej dotychczasowej praktyki Putina, który się chował w bunkrze i stosował taką taktykę, zobaczymy, co się wydarzy, i ja dopiero później odezwę się, jeżeli będzie trzeba. Najlepiej wystawię rzecznika Kremla Pieskowa, który powie, co ja myślę. Teraz reakcja jest zupełnie inna, bo też waga sprawy jest inna. Rzeczywiście Putin widać było, że potraktował sprawę poważnie i uwrażliwił, tak jak nie wiem, mamy Prigożyna, który mówi o tym, że Rosja zasługuje na to, żeby było bardziej sprawiedliwie, i nawet mówi o tym, że trzeba walczyć z korupcją, jakby przejmuje trochę hasło Aleksieja Nawalnego, ale a z kolei Putin stawia na taką tradycyjne obawy Rosjan o to, że właśnie będzie powtórka z albo lat 90., bo to jest coś, czego się Rosjanie obawiają, a więc obawiają się chaosu i rewolucji. I nie wiem, czy widziałeś, ale już dochodzi w Rostowie nad Donem do takich demonstracji, czy też nie wiem, ludzie wychodzą na ulicę, ale to nie są wszyscy, którzy wspierają grupę Wagnera, tylko dochodzi do takich potyczek między osobami, które jedni popierają, inni właśnie są przeciwko, czyli krzyczą na siebie i się denerwują z tytułu tego, że właśnie doszło do takiej właśnie sytuacji. A już odpowiadając tobie bezpośrednio na pytanie, czy Rosjanie będą strzelać do Rosjan, myślę, że to zależy od jakby tego efektu kuli śniegowej. Jeżeli Prigożynowi uda się rzeczywiście zawrzeć sojusz serc i umysłów w wojsku i będą kolejne jakby grupy przechodzić na jego stronę albo w ogóle nie brać udziału w walkach z Wagnerowcami, bo tak jak powiedziałeś, część podziwia grupę Wagnera, a część, tak jak ja czytam niektóre też telegramy, po prostu, nie wiem, policji, to oni bardzo chętnie działali w akcjach represyjnych, rzucali ludzi na glebę i wrzucali ich do więzienia, czyli ten aparat represyjny, który im zwykle jest znany, i tutaj okrucieństwo wychodzi z nich spokojnie, ale jak sobie biorą poprawkę na to, że jadą przeciwko nim profesjonaliści, specjalsi, którzy właśnie zajęli Bachmut po 8 miesiącach walk z Ukraińcami, którzy rzeczywiście wiedzą, jak to się robi, no to po prostu nawet nie podziw, co strach zaczyna im zaglądać w oczy. I to są struktury, które nie są przygotowane na działania militarne w mieście. No więc wszystko. Teraz jest ciężko wyrokować tak naprawdę. W moim przekonaniu ten nadal do puczu jest jeszcze daleko i na tę ewentualność się szykował Władimir Putin, ale teraz jest mi ciężko rzeczywiście wyrokować, bo tak jak armia rosyjska miała takie, nie wiem, wyobrażenie o tym, że armia rosyjska jest druga pod względem Excela i wszystkie liczby, że to wyglądało super, również mogą struktury wewnętrzne, siłowe być na takiej samej zasadzie zbudowane, co te struktury armii. W moim przekonaniu na razie nie jest to przesądzone, bo jednak mają wiele do stracenia w sytuacji, kiedy mieliby takiego Prigożyna na swoim na czele, bo Prigożyn jednak jest spoza elity, zawsze był postrzegany jako outsider, elita polityczna go jakby nie chciała zaakceptować i jedynym sposobem, żeby był na czele elity, to wdarcie się w taki sposób, jaki to teraz robi.
Kiedy obserwowałem dzisiaj to spotkanie tych obu panów i zresztą nie tylko z całą świtą Prigożyna, Prigożyn w pełnym rynsztunku oczywiście z kamizelką kuloodporną, z napisem Grupa Wagnera, czarno-czerwonym zresztą, i minister, wiceminister obrony razem siedzą, rozmawiają w tle właśnie tak wierchuszka ich obstawy i zastanawiam się, o co w tym, zastanawiałem się, o co w tym chodziło. To mnie bardzo zainteresowało, dlaczego on jest tak traktowany dalej. Tutaj mówimy o puczu,
Nie wiem,
o.
czy zwróciłeś uwagę, jak w którymś momencie Prigożyn mówi, ale my nie jesteśmy na ty, proszę mówić do mnie na pan, a ten minister, wiceminister, ale ja mówię do pana na pan. I to widać było, że po prostu no, ktoś tutaj jakby zaburza hierarchię, więc
Tak.
on bardzo pewnie się czuje no, ma odwagę taką, którą no, udowadnia na każdym kroku.
Ja wcześniej właśnie dlatego wspomniałem o tym powiązaniu ze służbami, bo mi się to trochę kojarzy ze Stryłkowem, który przecież też Igor Girkin, nawet też dzisiaj komentując całą tą sytuację, to też mam takie wrażenie, że on nie opowiedział się na razie po żadnej ze stron, tak w jasny sposób. Tak jak mówię, nagrywamy po południu, w sobotę to się może zmienić, proszę Państwa, oczywiście, w każdej chwili to, co się dzieje. Natomiast zastanawia mnie właśnie, skąd wynika ta pewność siebie Prigożyna. No chyba, że to jest coś w rodzaju jakiejś naprawdę gry pod publiczkę. Może to jest coś w rodzaju puczu Janiewa. To też gdzieś z tyłu głowy mi się kołacze przez ten cały dzisiejszy dzień, kiedy obserwuję to, co się dzieje. Czy to nie jest trochę tak, że Putin chce sprzątnąć z rękami Prigożyna swoich przeciwników politycznych, ale też nie wydaje mi się, żeby, no bo to jednak uderza też tutaj w tym rozumowaniu, przeszkadza mi to, że to jednak bardzo, ta cała sytuacja potężnie uderza propagandowo w stabilność, no właśnie władzy Federacji Rosyjskiej.
Tak, zdecydowanie. Tutaj ja myślę, że do pewnego momentu Putin wykorzystywał Prigożyna do tego, żeby on kumulował nastroje tych Z patriotów ultranacjonalistycznej części rosyjskiego społeczeństwa, nawet na wypadek porażki na froncie ukraińskim, ale do tego momentu, kiedy stracił opiekę. Natomiast jeżeli chodzi o Girkina, to on wczoraj już na swoim telegramie poddał pod wątpliwość to, że właśnie Prigorzyn został ostrzelany i powiedział, że to była właśnie maskirowka i to właściwie sam się ostrzelał, albo udaje, że po prostu się został ostrzelany przez Szojgu. Więc Girkin niby gra na dwa fronty, ale właśnie próbuje chyba wyczuć, która strona zwycięży. Natomiast moim zdaniem właśnie Prigorzyn uznał, że nie ma już nic do stracenia. To znaczy, tak jak powiedziałam, w Rosji jest taki system, że jeżeli masz, bo Prigorzyn rzeczywiście bardzo dużo posiadał, tak? Jakby człowiek wielu talentów i wpływy w Afryce i w Ukrainie i media i blogerzy i tak dalej. Ale to wszystko wynikało z tego, że był blisko Putina albo miał opiekę ze strony Putina. I w Rosji jest tak trochę w odróżnieniu do jakby systemu zachodniego, jeżeli masz pieniądze, to masz wpływ na władzę. W Rosji jest to odwrotnie. Jeżeli masz blisko jesteś władzy, to jakby masz też pieniądze i bezpieczeństwo. W momencie, kiedy dostał sygnał, że tego bezpieczeństwa już nie ma, to może stracić wszystko łącznie ze swoim bezpieczeństwem, ale także z tymi wpływami, które dotychczas posiadał. Ja tutaj nie wykluczam też jakichś kontaktów z ukraińskim wywiadem wcześniej, że mógł również zmienić stronę, żeby się w którejś kategorii również potraktować tego, że po prostu gra na całość, znaczy idzie na całość, a w tym momencie już nie ma żadnych skrupułów i bierze pod uwagę różne scenariusze. A to, że jego żołnierze, tak, tutaj cały czas mówimy Wagnerowcy, grupa paramilitarna, są jemu bardzo lojalni, no to jest zupełnie inna kwestia. To on rzeczywiście jest szkoli ich, jest z nimi, ma taki kult przemocy, ale w stosunku do przeciwników albo zdrajców. Tutaj też pamiętam twój wywiad z do Newsweeka, to już nie pamiętam nazwiska,
Jewgenijem
te
Zuzynem, tak.
właśnie. I to była poruszająca historia, gdzie on przeszedł na stronę Ukraińców, a potem został na oczach właściwie wszystkich zamordowany przez Wagnerowców młotem. Więc Prigorzyn jest okrutną bestialski, nie ma żadnych skrupułów, no ale buduje tę lojalność wokół swoich ludzi i trzeba też to powiedzieć, ci, którzy przejechali do Rosji, podejmują się tego zadania, muszą się liczyć z konsekwencjami nie tylko kolonii karnej, ale wręcz zdrady stanu. Już teraz prokuratura generalna oskarżyła Prigorzyna o to, że podejmuje się działań niezgodnych jako zamachu, może nie zamachu stanu, tylko już jest na niego wydany wyrok i śledztwo, czeka go od 12 do 20 lat więzienia, ale podejrzewam, że będą mu przypisywane kolejne wyroki, jeżeli zostanie oczywiście złapany, a podejrzewam, że za coś takiego w Rosji, za ułamek tego, co mówił, w Rosji się idzie na 15 lat do więzienia, w związku z czym wszyscy ludzie, którzy z nim są i którzy za nim stoją, też liczą się z tym, że idą po śmierć. A w związku, jakby to, co właśnie o czym rozmawiamy, no to są osoby, które naprawdę są gotowe za niego umrzeć.
Przypomina mi się Danton i słowa, że rewolucja jak Saturn pożera własne dzieci. Natomiast to, co powiedziałaś od razu, jakby wyprzedziłaś moje dwa kolejne pytania. Zacznę od pierwszego. Plotki o tym, że Prigorzyn współpracuje z wywiadem wojskowym ukraińskim, bo takie plotki pojawiły się już jakiś czas temu, co ciekawe ze strony ukraińskiej. Oczywiście one zostały wyśmiane, Natomiast czy uważasz, że jest możliwość, że rzeczywiście w momencie, kiedy zaczęła się pętla zaciskać na szyi Jewginija Prygorzyna, on mógł wejść w jakieś kontakty z ukraińskim wywiadem?
Tego nie można wykluczyć, że i pod Bachmutem, i teraz, że takich kontaktów nie ma, bo wszystko, co robi, pomaga Ukrainie. I teraz widać wyraźnie, że zarówno RDK, czyli ochotnicze nasze znane już oddziały, które dokonywały dywersji na terytorium Rosji w obwodzie białogorockim i teraz chyba na samym początku Legion Swoboda Rosji początkowo tak niechętnie wypowiadali się na Telegramie w stosunku do Prigorzyna, ale chyba raczej skłaniają się do tego, żeby poprzeć działania Prigorzyna. Wszystko powoduje to, że mamy taki efekt kuli śniegowej i popierają, wyrażają poparcie dla jego działań. Może nie bezpośrednio dla niego, ale dla jego działań. Co ciekawe, dla jego działań również osób, które wyraziły poparcie, jest Michał Chodorkowski. Nie wiem, czy słyszałeś jego wystąpienie. No to a propos takich też demokratycznych, teoretycznie demokratycznych przywódców diaspory rosyjskiej, także też jako osłabienie reżimu politycznego potraktował i że trzeba wspierać takie działania. No, dla mnie trochę dyskusyjne. Niemniej jednak wszystko, co mogłoby sugerować jakieś kontakty z Ukrainą, no można tylko potwierdzić. Chyba tylko tym wywiadem z Zełenskiego, który próbował wykreślić to zdanie o współpracy czy też rozmowach z Prigorzynem, czego nie zrobili Amerykanie, a potem był taki zgrzyt, że jednak to nie miało miejsca. No więc tutaj możemy się dopatrywać różnego rodzaju sugestii. Nie wykluczałabym tego, nie jest, ale też trudno, znaczy nie dowiemy się tak naprawdę, ale
Oczywiście.
nie wykluczałabym tej opcji pod warunkiem, że właśnie tak jak wspomniałam, Prigorzyn, który nie miał nic już, nie, który nie miałby nic do stracenia, mógłby pójść na takie rozmowy.
To jest też taka rzecz, którą też muszę od razu Państwu powiedzieć, że pewnych rzeczy naprawdę nikt nie wie i co by nie mówili Państwu szarlatani w internecie czy w niektórych telewizjach, że oni wszystko wiedzą i są o czymś przekonani. My tutaj rozmawiamy w niektórych kwestiach w kategorii hipotez. To jest bardzo dobrze, że pani profesor to podkreśla. Teraz się posłużę tytułem, że nawet mimo szerokiej wiedzy, no pewnych rzeczy my nie wiemy. Może wie o tym szef wywiadu wojskowego sił zbrojnych, przepraszam, szef wywiadu wojskowego sił zbrojnych Ukrainy, Kirill Bogdanow, może wie o tym wywiad cywilny Federacji Rosyjskiej z Jasieniewa w Moskwie i pan Naryszkin, może wie o tym Władimir Putin, ale nie wiedzą o tym eksperci czy dziennikarze. Niestety jest taka wiedza w trakcie wojny i w takich miejscach jak Rosja, bo Rosja jest w tej chwili, była, jest autorytarnym krajem, jeśli nie totalitarnym, i tam naprawdę tylko niektóre osoby wiedzą o pewnych kwestiach i mogą z pewnością powiedzieć. My tutaj opieramy się w niektórych kwestiach na jakichś analizach, na domysłach, na intuicji też, niestety, no bo nikt nam nie potwierdzi, czy choćby Prigorzyn miał ten kontakt z wywiadem ukraińskim, czy nie, bo gdyby ktoś potwierdził, to prawdopodobnie straciłby życie. To są też takiej wagi informacje. Natomiast drugie pytanie, które mi się od razu nasunęło, jak wcześniej opowiadałaś o Prigorzynie, kim tak naprawdę jest Prigorzyn? Bo jest tak wiele teorii na jego temat. Poczynając od jego słynnego takiego przezwiska, że to kucharz Putina, bo miał jedną z restauracji w San Petersburgu. Wiele zresztą historii o tej restauracji krąży. Po to, że jest kryminalistą, który przebywał w kolonii karnej, przez to, że nie jest akceptowany właśnie, tak jak powiedziałaś, przez elitę rosyjską polityczną. Kim jest ten człowiek, który w tej chwili no, jest jedną z najważniejszych chyba osób na froncie, ale także no, jest znany całemu światu.
No tak, Jewgeni Prigoszyn to jest człowiek wielu talentów, można by było tak zacząć, dlatego że on rzeczywiście jeszcze przed rozpadem Związku Radzieckiego odbył 10 lat kolonii karnej za takie przestępstwa, przestępstwo karne przeciwko kobiecie, przemoc wobec kobiety i przeciąganie innych osób do, przymuszanie innych osób do przestępstw karnych. Po wyjściu z więzienia, odbyciu tego wyroku w latach 90., jako że Rosja była państwem bandyckim, to potrafił sobie wyrobić dobrą opinię w Sankt Petersburgu i był właścicielem kilku takich restauracji dobrze prosperujących, do których potem zaczął chodzić Władimir Putin. Tak się zaczęła ich znajomość. Potem w jednej z tych restauracji na wodzie, na Newie robił sobie urodziny Władimir Putin i zapraszał gości, nawet międzynarodowych, George W. Busha tam zaprosił. A potem już poszło, że tak powiem, falą, bo do tych zaproszeń, nie tylko międzynarodowych były zaproszenia, ale dostawał kontrakty państwowe i z tych kontraktów państwowych zajął się cateringiem i w ramach tych takich kontraktów dostarczał catering do armii rosyjskiej. Potem w czasie COVID-u dostarczał również catering do szpitali, dostarczał catering do szkół w całej Rosji, więc zgarniał całkiem niezłą kasę na tego rodzaju dziedzinach. No i z racji tej bliskości z jedzeniem został nazwany jako kucharz Putina. Potem założył farmę troli również w Petersburgu, która działała na froncie informacyjnym zarówno w Europie Zachodniej, jak i w Stanach Zjednoczonych, ale tej farmy troli się nie pozbył. Również ona działa w Rosji, jak i też jego słynna sieć blogerów, właśnie tych ultranacjonalistycznych, ale też tych, którzy obserwują go na Telegramie i tak dalej. Ale potem, że tak powiem, zaprzyjaźnił, związał się z Siergiejem Utkinem, który założył grupę Wagnera. Grupa Wagnera funkcjonuje od mniej więcej 2013-2014, gdzie zaczęli działać już w Ukrainie, ale rozwinęli skrzydła w innych miejscach świata, czyli właśnie mamy Syrię, mamy państwa Afryki, gdzie zaczęli po pierwsze podważać pozycję międzynarodową Francji, głównie Francuzów, ale też Stanów Zjednoczonych właśnie w Syrii, no i ochraniać zdobycze terytorialne albo pola naftowe, gazowe, do zdobycze diamentów, złota, nawet sprzedaży drewna w państwach afrykańskich i intratne interesy, pieniądze z tych interesów płynęły do kieszeni elity władzy, oczywiście do samego Prigożyna też, ale do kieszeni elity władzy również. Część z tych pieniędzy, również chociażby ze sprzedaży złota, współfinansowało to, co się działo w Ukrainie, więc do pewnego momentu właśnie Jewgeni Prigożyn był użyteczny zarówno Putinowi, jak i bliskiemu kręgowi jego otoczenia na Kremlu w Ukrainie, ale też w szerszym międzynarodowym kontekście. Stąd też Putin nie chciał się go pozbywać przez bardzo, bardzo długi czas. A w Ukrainie, no to wiadomo, na początku walczyli sami profesjonaliści, czyli ci, którzy byli byłymi żołnierzami bądź specjalsami wyszkolonymi na frontach bliskowschodnich bądź afrykańskich, ale później, jak trzeba było już w tysiącach walczyć, w kilkunastu tysiącach albo w kilkudziesięciu tysiącach żołnierzy wyrekrutować i wyekwipować i wysłać na front, no to zaczął pozyskiwać żołnierzy właśnie z kolonii karnych. Oni już byli mniej zmotywowani, mniej wyszkoleni i służyli po prostu jak mięso armatnie. Obiecywano im to, że będą uwolnieni po pół roku, jeżeli nie zginą. A jeżeli dobrze płacili, to część z nich od razu była, potrafiła się uwolnić i mieć przepustkę do wolności, ale część rzeczywiście, znaczy większość odsługiwała swoje na froncie ukraińskim i trafiała do Rosji, co powodowało różne problemy, również wzrostu przestępczości, etc., etc. Niemniej jednak ten kor jego najbardziej lojalnych to są ci profesjonaliści, a nie ci, którzy są z kolonii karnych, albo można inaczej powiedzieć, że ci, którzy są z kolonii karnych, a teraz są z nim, to już są bardziej zaprawieni w bojach.
Tak, i to
Tak
bardzo
chyba jego
często.
historia z nim jest związana. Więc to jest osoba, która była od czarnych, tak jak powiedziałaś, była od czarnych zadań, outsiderem spoza elity, traktowana zawsze jako takie zło konieczne, ale też pozwalająca państwu rosyjskiemu działać w szarej strefie, czyli jakby coś, to my tutaj nie byliśmy. Jak się coś wydarzało złego, to Rosja zawsze mogła powiedzieć, jak trochę na Krymie, co prawda na Krymie grupy Wagnera nie było, ale zawsze mogła powiedzieć, czy w państwach afrykańskich, my tam nie jesteśmy, to nie nasz problem, nie nasza odpowiedzialność, ale z kolei jak były zasługi, no to w tym kontekście Rosja zwiększała swoją pozycję międzynarodową i wpływy w Afryce chociażby.
No właśnie, bo tak jak powiedziałeś, z jednej strony to jest no dokładnie to, że ci bojownicy grupy Wagnera naprawdę walczyli w najgorszych miejscach. I ja mam też informacje od zaprawionych w bojach żołnierzy ukraińskich, którzy mówili o nich może nie z szacunkiem, ale z respektem. Z nimi się ciężko walczyło, rzeczywiście. Niezależnie od tego, czy to były jakieś mobilne grupy pod Kijowem, czy to były oddziały pod Popasną, czy potem w Bachmucie, czy w Soledarze. W przestrzeni medialnej funkcjonował taki obraz zwykłych skazańców wysyłanych na śmierć. Zresztą znam sytuację pod Soledarem, gdzie jakiś mały oddział skazańców został z czołówkami na głowach w nocy wysłany na żołnierzy ukraińskich. I to nagrania widziałem z tego nagrane termowizją, więc to była prawda. Natomiast za nimi poszli wyszkoleni Wagnerowcy już do miejsc, z których strzelali żołnierze ukraińscy, do tych skazańców z czołówkami, i potem wzięli ten okop, z którego strzelali ci Ukraińcy, więc bardzo różnymi metodami się Wagnerowcy posługiwali, często właśnie bestialskimi, ale też z tego powodu, co słyszałem na froncie, ale też z tego, jak czytałem różne opinie w prasie rosyjskiej, tej bardziej niezależnej, miałem w głowie takie przeświadczenie, że Prigożyn jest taką osobą, tak jak powiedziałaś, spoza układu, bo nawet ci zbrodniarze rosyjscy z Ministerstwa Obrony, czy po prostu politycy związani z Władimirem Putinem, trochę się go brzydzą, trochę się go boją. Taki trochę właśnie kryminalista. Z drugiej strony, cała ta też, żeby Państwo sobie zdawali z tego sprawę, że jednak w tej chwili kierownictwo Federacji Rosyjskiej to są w większości ludzie, którzy są byłymi członkami służb specjalnych rosyjskich, przede wszystkim FSB i KGB w poprzednim systemie. I ci ludzie do końca nie powinni mieć szacunku do Prigożyna, który po pierwsze był kryminalistą, a po drugie, z tego co wiem, był współpracownikiem takich służb. Ale bycie współpracownikiem, bycie ucholem, bycie agentem, takim informatorem TW, jakbyśmy to przenieśli na polskie służby, na służbę bezpieczeństwa na przykład, to jest zupełnie co innego niż bycie agentem, operatorem, jakbyśmy to mówili językiem służb, albo ogólnie rzecz biorąc oficerem służb specjalnych. Dlatego on nie miał szacunku przez długi czas. Natomiast z drugiej strony no był dopuszczany do, tak jak powiedziałaś, do jakichś takich najważniejszych operacji w Afryce. Dzisiaj Stryjełkow Girkin pisze o tym, że jeżeli grupa Wagnera zostanie spacyfikowana, to interesy rosyjskie w Afryce całkowicie zostaną zakończone. Czy rzeczywiście tak może być?
Zakończone albo przekazane w inne ręce, bo nie sądzę, żeby rosyjskie władze chciały się pozbyć tych wpływów grupy Wagnera, bo no tak, z jednej strony on zbudował sobie lojalność tych ludzi i z tego też powodu nie chciano się tak długo go pozbyć. Uważano go cały czas za ważnego gracza, nie tylko w Ukrainie, ale właśnie na froncie afrykańskim, gdzie i w Sudanie, i w Mali podważano właśnie pozycję francuską. Ja pamiętam ostatnio właśnie rozmowy z francuskimi dyplomatami, które odbywałam, to ich bardzo mocno zajmowało to, że właśnie Prigożyn może zamienić Putina i może być z Rosją jeszcze gorzej. Więc, bo dla nich nawet nie sam Putin był taki niebezpieczny, który walczy w Ukrainie, tylko właśnie to, co robi w Afryce i ta perspektywa tych działań, tego okrucieństwa, które przenosi z Ukrainy, czy też no, to, co robi w Ukrainie i to, co robi, to, co oni widzą, co robi grupa Wagnera w Afryce, bo tam też dochodzi do rzezi w tym samym czasie na ludności cywilnej, a w Sierra Leone, a później też w niektórych miejscach w Mali, no to, to się nie przebija do takiej naszej świadomości, jak działa grupa Wagnera, ale czy bez samego Prigożyna grupa Wagnera będzie mogła funkcjonować, to trudno odpowiedzieć na to pytanie. Zbudowanie, zwinięcie na pewno wpływów Prigożyna w Afryce nie jest w interesie władz rosyjskich, ale czy bez Prigożyna to się uda utrzymać? No to jest chyba otwarte pytanie. Na pewno Rosjanie chcieliby tego uniknąć i jakaś forma czy też negocjacji z obecnymi Wagnerowcami, którzy tam są, będzie prowadzona, bo oni jakby bezpośrednio w buncie nie biorą udziału.
To powiedz mi jeszcze tylko tak na koniec, jak ty, bo trudno to teraz przewidzieć, trudno cokolwiek w tej chwili przewidzieć, ale uważasz, że w takim wypadku, jeżeli Prigożynowi nie uda się osiągnąć jego celów, jakie by one nie były, to czy Prigożyn po prostu zniknie, zginie? Czy może jest jeszcze jakaś szansa na to, żeby on się z kierownictwem z Moskwą po prostu, z Władimirem Putinem, w samym prezydentem Federacji Rosyjskiej jakoś dogadał?
Znaczy, sądząc po tym, w jakim charakterze, w jakim tonie Władimir Putin się wypowiadał, to trudno sobie wyobrazić, żeby można było dojść do jakichś takich polubownych negocjacji. To też wszystko zależy od tego, od nie wiem, od tego, od jakby pozycji wyjściowych, bo w pochodzie na Moskwę i w tym momencie, w którym się teraz znajdujemy, no to obie strony są raczej na takich pozycjach wrogo nastawionych i rosyjskie władze chciałyby pokazać, że nie wiem, schwytają Prigożyna, zamordują wręcz i pokażą wszystkim innym potencjalnym buntownikom, jaki los ich czeka. Ale jeżeli scenariusz poszedłby w kierunku takim, że Prigożyn umocuje się na przykład w Rostowie i nie będzie go siły ruszyć z tamtego miejsca, jednak władzom rosyjskim będzie zależało na tym, żeby odzyskać kontrolę nad tym miejscem, no to wtedy może dojść do jakichś negocjacji właśnie z nim i próbą tego, żeby oddać mu przynajmniej możliwość wyjazdu z Rosji i jakiegoś bezpiecznego i bezpiecznej przystani. Ale ten drugi wariant jest mniej prawdopodobny z punktu widzenia systemu politycznego, w jakim Władimir Putin funkcjonuje i tego, że jego wizerunek już teraz jest bardzo mocno nadwątlony.
Czyli jednym słowem, jeżeli będzie chciał zrobić z tym porządek Władimir Putin, to będzie chciał również potraktować Prigożynę jako coś w rodzaju przykładu, jak się kończy
tak
sprzeciwianie się jego woli.
No taki tak by, tak, tak sobie ja wyobrażam rozprawę z Prigożynem z punktu widzenia Władimira Putina, ale wszystko też zależy od tego, jak daleko posunie się Prigożyn i jak wiele zyska poparcia wśród, nie wiem, tych właśnie tych struktur siłowych, armii względem samego Władimira Putina.
Ja też mam wrażenie, że bardzo, bardzo się bali jakiegokolwiek przewrotu Rosjanie, ale mówię tutaj przede wszystkim o kierownictwie w Moskwie i że to by tłumaczyło nam wreszcie, co się wydarzyło 9 maja, dlaczego ta parada była taka śmieszna, dlaczego Władimir Putin nie chciał czołgów na ulicach Moskwy, to od początku miałem takie przeczucie, że to może chodzić o strach przed przewrotem. Natomiast to, co się teraz dzieje, jest dla mnie jakąś taką odpowiedzią, pokątną odpowiedzią na to, co się wydarza tam od kilku miesięcy.
Tak, że jednak armia jest tym najsłabszym ogniwem, który wbrew pozorom wcale nie musi stać po stronie władzy.
Tak, zwłaszcza, że zwróć uwagę, że wydaje mi się, że to też musi frustrować w pewien sposób dowódców rosyjskich, że Władimir Putin dowodzi trochę jak znany nam wszystkim Adolf H. z II wojny światowej, że on, nie mając żadnego doświadczenia wojskowego, wiele decyzji podejmuje politycznych i wydaje rozkazy swoim dowódcom, nie dając im możliwości do decydowania o tym, jak ta wojna ma wyglądać.
To prawda, od samego początku, a z drugiej strony też front ukraiński, ku w sumie naszemu zadowoleniu, jest bardzo upolityczniony z punktu widzenia właśnie władz rosyjskich, czyli te przetasowania, oddawanie dowództwa właśnie Gierasimowowi tylko dlatego, że on jest lojalny, ale wcale nie jest dowódcą, który jest w stanie skutecznie poprowadzić swoją armię ku zwycięstwu. I poszczególnie jego poprzednicy również przyjmowani albo desygnowani z klucza lojalnościowego, a nie takiego, który byłby w stanie właśnie z jednej strony być skutecznym, a z drugiej strony nie mieć tego oddechu Putina, że jak ci nie wyjdzie, to możesz zawisnąć.
Nawet rano dziś jeszcze się mówi o tym, że jeszcze w Rostowie była próba negocjacji z Prigożynem i że kierownictwo rosyjskie nie do końca spodziewało się tego, w sensie Moskwa się po prostu nie do końca spodziewała chyba tego, co się wydarzy. Ja się cały czas zastanawiam, skąd taki pomysł, co się musiało wydarzyć, czy rzeczywiście Prigożyn poczuł krew i poczuł, że to jest jedyna szansa na zdobycie władzy, czy może rzeczywiście poczuł, że ktoś mu tą władzę nad grupą Wagnera próbuje odebrać. Myślę, że się przez jakiś czas tego nie dowiemy. Natomiast ja dziś chciałem Ci bardzo podziękować za tą rozmowę. Moim gościem była profesor Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo.
To ja dziękuję za zaproszenie. Trzymam cały czas kciuki za Twoją działalność i za Twoje zaangażowanie. Dzięki Ci za Twoją pracę.
Dziękuję bardzo. Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie filmu i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć mój kanał na YouTube, jego działalność, mogą to Państwo zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo w opisie tego filmu. Bardzo dziękuję za uwagę i za obejrzenie tego nagrania.